Gość dnia w Radiu Rodzina.
Drodzy Państwo, spotykamy się w ramach kolejnej odsłony audycji Gość Dnia Radia Rodzina i dzisiaj wyjątkowy dla naszej redakcji dzień, wyjątkowe okoliczności, ponieważ jesteśmy Radiem Rodzina Diecezji Kaliskiej, a świętujemy Międzynarodowy Dzień Rodzin. I z tej okazji chciałabym, żebyście dołączyli do nas, drodzy Państwo, w ramach tej audycji, oczywiście za pośrednictwem radioodbiorników, a moim i waszym gościem będzie dziś pan Wincenty Pipka, psycholog, dziennikarz i dyrektor programu Karta Dużej Rodziny w ramach Związku Dużych Rodzin 3+, a prywatnie także mąż i ojciec czwórki dzieci. Witamy serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Cieszę się, że udało nam się spotkać, że możemy w tak ważnym temacie porozmawiać. Myślę, że temacie bardzo istotnym dla nas wszystkich. I na samym początku zapytam w ogóle o to, czym według pana jest rodzina?
To jest właśnie bardzo dobre pytanie. Wie pani co, tak pani zadała i tak sobie złapałem szybko. Pyta pani, czym według mnie jest rodzina i mówię, kurczę, chyba powinienem powiedzieć, że istnieje jakaś obiektywna definicja rodziny. To jest bardzo dobre pytanie do każdego rodzica, żebyśmy mogli sobie to pytanie zadawali co jakiś czas, czym według mnie jest rodzina. To wie pani co, zaintrygowała mnie pani tym pytaniem. I myślę, że to jest tak, że na przestrzeni czasu, kiedy założyłem rodzinę, kiedy myślałem o założeniu rodziny i teraz w tym momencie, w jakim jestem, to rzeczywiście chyba ta definicja się cały czas zmienia. I wydaje mi się, to jest moje subiektywne bardzo takie spojrzenie, wydaje mi się, że no ja bym powiedział tak ogólnie, że rodzina to jest to miejsce, w którym rzeczywiście mamy szansę przeżywać w pełni nasze człowieczeństwo. Tak jak mówił to ksiądz Franciszek Blachnicki, mamy możliwość rzeczywiście przeżywania życia w takiej pełnej miłości. W jego rozumieniu to jest miłość, jest posiadaniem siebie, w dawaniu siebie. I to jest piękna rzecz, która się realizuje w rodzinie od początku do końca, że jesteśmy w stanie jakby przekroczyć swoje ja, swój egoizm na rzecz drugiego człowieka i wtedy rzeczywiście stajemy się prawdziwym człowiekiem, który się realizuje przez to, że ma szansę kogoś kochać. Tak mi się wydaje. Chociaż ja tak mówię, że to się rozwija z biegiem lat, bo jeżeli spojrzę na siebie, ale tu mogę powiedzieć tylko i wyłącznie za siebie, to mimo, że faktycznie człowiek zakładając rodzinę pewnie jest pełen takich szlachetnych intencji, to gdzieś tam w środku wydaje mi się, że był jednak troszeczkę tak egoistycznie, przynajmniej ja tak miałem egoistycznie, byłem nastawiony, że będę miał ładne dzieci, grzeczne dzieci i z żoną będziemy je wychowywać, chodzić na spacery i będziemy się wszędzie z dumą z tymi naszymi dziećmi obnosić i pokazywać, jakimi jesteśmy fajnymi rodzicami. Życie nas, myślę, że tutaj rodzice, którzy mają już jakieś doświadczenie wychowywania dzieci, to chyba rozumieją, o czym mówię. I to życie nas później troszeczkę uczy, weryfikuje, że to trochę inaczej wygląda, niż by się to wydawało. Ale jeżeli uda nam się przez te różne burze i napory przejść, szczególnie u dzieci, jak to mówimy, takich dorastających, to wtedy rzeczywiście wiele się nauczymy obłupywania tego naszego egoizmu. Także ja to widzę w ten sposób, że rodzina nas rzeczywiście bardzo wiele uczy. Uczy nas przede wszystkim miłości, tak bym to powiedział.
Ja myślę, że wiele słów już tutaj padło i też niejako taka odpowiedź na to kolejne pytanie, które chciałabym zadać, ale mimo wszystko sądzę, że to powinno raz jeszcze wybrzmieć w sposób taki bardzo klarowny, jakie wartości płyną z założenia rodziny i dlaczego są one tak istotne, bo zakładam, że istotne są na pewno, ale dlaczego aż tak?
Wie pani co, wydaje mi się, że no, słusznie przez lata przecież mówiono, że rodzina jest podstawową komórką społeczną. Tak uciekamy od tego stwierdzenia, że takie jest już tam zużyte i wyświechtane, ale coś w tym jest, żeby zbudować cały organizm, to potrzebne są poszczególne komórki. I to jest, wydaje mi się, że paradoksalnie może wiele osób nie lubi tego określenia, ale tak jest, że tych naszych komórek rodzinnych składa się duży organizm. I wartością w tej rodzinie, kiedy my jesteśmy w gronie sobie najbliższych, prawda? Czyli ja jestem z żoną, którą wybrałem, która mi się marzyła i zabiegałem o to, żeby zechciała ze mną być. Ufam, że w drugą stronę tak samo. I teraz jesteśmy już w takim naprawdę wybranym zestawie. Mamy dzieci, których bardzo pragnęliśmy i które, dla których zrobilibyśmy wszystko. To myślę, że jestem tutaj wyrazicielem poglądów wszystkich rodziców, że tak jest w normalnej rodzinie, tak? Bo nie mówimy tutaj o jakichś tam patologicznych zachowaniach, ale człowiek oddał życie za swoje dzieci i za żonę i z tych takich mocnych komórek budujemy cały organizm później społeczny. I tutaj uczymy się granic wolności. Wiemy, że moja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka. To najłatwiej się tego uczyć w rodzinie. Znaczy, to mamy idealne warunki, można powiedzieć wręcz laboratoryjne takie, bo nawet to tak jak w Biblii się mówi, za kogoś bliskiego łatwiej oddać życie, czy w tym przypadku mówimy część swojego życia, prawda, czy część swojego czasu. Dla osoby bliskiej jest mi łatwiej oddać, trudniej jest oddać komuś powiedzmy sobie obcemu, więc my w tych laboratoryjnych warunkach, gdzie naprawdę jesteśmy przesiąknięci tą miłością, uczymy się tego, żeby dawać innym wolność, żeby akceptować czyjeś zachowania, żeby być tolerancyjnym dla innych. Jeżeli my budujemy zdrowe rodziny, no to my też budujemy od razu zdrowe społeczeństwo, prawda? Dzisiaj niestety mówi się głośno, i to wszyscy powiedzą psychologowie, duchowni, ktokolwiek, że mamy kryzys rodziny i proszę spojrzeć, jakie mamy kryzysy społeczne. Dramatyczne, prawda? Jakaś polaryzacja społeczeństw, nienawistny hejt i tak dalej, i tak dalej. Ale to ma swoje źródło w rodzinach, które są niestety coraz bardziej no, chybotliwe, narażone na wiele złych czynników zewnętrznych. I także wartości płynące z założenia rodziny i pielęgnowania tej rodziny są nie do przecenienia.
Z tego, o czym pan wspomniał, też wypływa już takie stwierdzenie, że jednak rodzina wpływa zarówno na rozwój jednostki, jak i na rozwój całego społeczeństwa. W jaki sposób się to odbywa?
W jaki sposób? To, no dzisiaj, wie pani, co możemy sprawdzić, to bardzo łatwo, doświadczalnie, bo my mamy teraz, znaczy nie chciałbym, żeby to zabrzmiało jakoś ocennie, prawda? Ale bardzo często popełniamy ten błąd, młodzi rodzice często popełniają ten błąd, że kiedy rodzi się dziecko, to my w dobrej wierze chcemy temu dziecka przychylić nieba. Wszystko jest dla tego dziecka. I dziadkowie, to wnusio wyczekany, i dziadkowie wszystko dla tego dziecka. I dziecko jest takim bogiem, czy tam powiedzmy zarządzającym całą rodziną, od dziadków, pradziadków począwszy, na rodzicach skończywszy, czy w drugą stronę. I wszystko jest dla tego dziecka. Jeżeli w szkole dziecku się coś tam nie uda, noga powinie, niechcący pani czy pan postawi złą ocenę, to rodzice lecą i tłumaczą wszystkim dookoła, że temu dziecku się należy i nie wolno go stresować i tak dalej, prawda? To jest dosyć częsty taki obrazek, kiedy dziecko jest postawione w centrum i jeżeli nie ma takiego zdrowego, powiedzmy tam, wychowywania tego dziecka, jeżeli to dziecko nie poznaje granic, jeżeli to dziecko nie poznaje hierarchii, jaka jest, no to wtedy bardzo łatwo zepsuć to dziecko. I to dziecko później dorasta w fałszywym obrazie, że jest pępkiem świata, mówiąc kolokwialnie. Natomiast jeżeli my wychowujemy dziecko normalnie w rodzinie, uczymy go właściwej hierarchii, że dziadkowie to są no, osoby w ogóle godne szacunku poza skalą. W ogóle dla dziadków to pełny szacunek. Dla rodziców i owszem, trzeba, musisz słuchać, musisz mieć swój autorytet. Oczywiście rodzice są zobowiązani, żeby dawać dobry przykład. I ty masz się dziecko od rodziców uczyć. Jeżeli masz rodzeństwo, to musisz się dzielić zabawkami, to musisz się dzielić kotletem, to musisz się dzielić, nie wiem, ciastkiem, cukierkiem, czekoladą i tak dalej. Więc uczę się takiego funkcjonowania społecznego. Nie jesteś pępkiem świata, jesteś bardzo ważną częścią świata, ale jesteś częścią świata. Nauczycielowi należy się szacunek i tak dalej. I w ten sposób, jeżeli to jest taki sposób funkcjonowania i wprowadzania wartości w rodzinie, staramy się jakoś tam uskuteczniać, no to wtedy rzeczywiście wychowujemy zdrową jednostkę, A co za tym idzie, zdrowe społeczeństwo? Bo jeżeli taka jednostka wychodzi w odpowiednim czasie ze swojej rodziny, bo wiadomo, że musi opuścić ojca i matkę, idzie do społeczeństwa i wie, że są granice, że musi innego szanować, że musi się tym podzielić, że musi ustąpić miejsca w tramwaju i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I w ten sposób wychowujemy całe społeczeństwo. Natomiast jeżeli my wychowujemy w fałszywym obrazie takiego, taki jak już powiedziałem, pępek świata, no to niestety psujemy też społeczeństwo. To jest grzech naszych czasów, że niestety, ja tak obserwuję, że niestety nie stawiamy dzieciom granic, nie stawiamy im przed nimi wymagań, bardzo często nie jesteśmy konsekwentnymi rodzicami i w ten sposób czujemy też społeczeństwo.
Ja właśnie tak sobie trochę też myślę o tym, bo często mówimy, że tak, bo rodziny są takie czy siakie, ta współczesność ma na nie taki wpływ, że to czasy takie są i one na nas trochę wymuszają wręcz pewne ustępstwa, ale tak na dobrą sprawę, kiedy się zastanowimy nad całym tym procesem, to okaże się, że właśnie tak jak przy wychowywaniu dziecka zaczyna się od jednostki, tak też właśnie wygląda kreowanie tych naszych czasów, bo wbrew pozorom, jak one wyglądają, zależy też niejako od nas, bo to jest to wszystko, co dzieje się tu i teraz, i nasze decyzje też mają pośredni, czy też nawet i bezpośredni wpływ na cały wygląd świata, który nas otacza. Mamy wbrew pozorom całkiem sporo do powiedzenia, ale też odnosząc się do samej rodziny, do podejścia do wartości rodzinnych, bo zakładam, że na pewno sporo się zmieniło na przestrzeni lat, ale właśnie, co się zmieniło? Czy pan dostrzega jakieś takie podstawowe różnice?
Kłopot polega na tym, że po pierwsze źle jest rozumiana wolność dzisiaj, to na 100%, nie? I to już mówiły autorytety ogromne, tam Jan Paweł II mówił, że wolność jest nam zadana, to wszyscy znamy to stwierdzenie i wolność to nie jest swawola. I z tym cały czas wydaje mi się, jako społeczeństwo mamy kłopot. Takim zrozumieniem, a to jest, wie pani, to jest taki obrazek już, który mamy w Piśmie Świętym, w Starym Testamencie, kiedy mówimy o stworzeniu świata, nie? Że wszystko możesz, jak tam Pan mówił, wszystko można robić i super, tylko uwaga, są jednak granice, można by to tak w skrócie powiedzieć, nie? Taki przekaz dostali pierwsi rodzice i my do dziś mamy wszyscy kłopot z tym, że no, nikt nie będzie nam stawiał granic i w ten sposób upadają autorytety, zarówno tam, nie wiem, nauczycielskie w szkole, bo nie wolno zakazywać, nie wolno nakazywać i tak dalej. I walczymy z tym, bo musimy mieć pełną swobodę. I tak samo upadają autorytety duchowe, kościelne, bo Kościół nam zabrania, bo Kościół coś tam. Nikt jakby, znaczy jest to taki absurd, nie? Bo to jest tak samo, jakby ktoś buntował się przeciwko znakom drogowym i powiedział, nikt mi nie będzie zabraniał jechać tam poniżej 60 km na godzinę. Przecież ten znak jest po to, żebym ja na zakręcie nie wypadł. No, przecież to jest dla mojego dobra tak naprawdę. Ale i my to jakby przy znakach drogowych, no nie wszyscy, wiadomo, dużo jest piratów drogowych, ale wiemy jak kończą. Natomiast tutaj coraz rozsądniejsi ludzie potrafią jednak złapać ten związek przyczynowo-skutkowy. Natomiast przy takich moralnych różnych czy wychowawczych granicach, no jakoś trudniej nam jest to złapać, że czegoś nie wolno, czegoś. I tak samo jest w przypadku rodzin, gdzie my mamy takie hamulce, to co już powiedziałem, żeby dzieciom czegoś zabronić, dzieciom coś nakazać, od dzieci czegoś wymagać, bo to wydaje się, że nie powinniśmy, że one w wolności i tak dalej, i tak dalej. Czyli źle rozumianej wolności. I tak samo już budując małżeństwa, czy takie relacje małżeńskie, to też wydaje nam się, że jeżeli my będziemy od siebie wymagać jakiegoś ograniczenia się nawzajem, no to będzie łamanie zasad wolności. Stąd się rodzi problem taki, że my później tych relacji de facto nie budujemy, nie dajemy sobie szansy zrezygnowania z siebie na rzecz na przykład drugiego człowieka. Ja na przykład mogę grać, nie wiem, uwielbiam grać w piłkę jako młody chłopak, kiedy na przykład zakładam rodzinę, no to dosyć logiczne jest, że muszę zrezygnować z jakiejś tam mojej pasji, chyba że to jest mój zawód, że muszę zrezygnować z mojej pasji, bo wybrałem sobie jakieś cele wyższe. To jest takie oczywiste, nie? A dzisiaj my byśmy chcieli tak troszeczkę zjeść ciastko i mieć ciastko i takie jest rozchwianie. Bardzo często wśród młodych ludzi też słyszy się, że nie będę zakładał rodziny, bo nie chcę mieć tej odpowiedzialności na całe życie. Bo ja chcę sobie jeszcze pożyć, bo ja chcę jeszcze, tak jakby rodzina była ograniczeniem. Tak jakbyśmy nie widzieli tej perspektywy, że mieć te dzieci, to mnie po prostu rozwija. To mi dodaje skrzydeł, ale jeżeli ja wchodzę w tak zwane dorosłe życie z takim nastawieniem, że ja nie chcę się tym życiem z nikim dzielić, bo ja chcę je przeżyć, nie wiem, w podróżach, bo ja nie wiem, na imprezach czy gdzieś tam, nie ma nic złego w imprezach. Mam już swoje lata, jestem ponad 30 lat po ślubie i też z żoną lubimy wyskoczyć na imprezę. Wszystko można, nie? Wszystko w jakichś tam rozsądnych granicach jest wskazane i trzeba się bawić. Natomiast istotniejszą częścią jest to, że my coś mamy szansę kreować, nie? I to jest dziwne, że dzisiaj żyjemy w takiej erze konsumpcji i zapatrzenia w siebie. No ale to jest po prostu taki grzech pierworodny egoizmu i patrzenia tylko na siebie, więc z tym trzeba całe życie walczyć.
No niewątpliwie też właśnie chociażby, przynajmniej ja tak myślę, że trochę z tej obawy przed braniem odpowiedzialności i takiej chęci samorealizacji, spełniania siebie, no właśnie, czyli tutaj ten egoizm, nawet ten wiek, kiedy ludzie wstępują w związek małżeński, czy kiedy pojawiają się dzieci, no jednak ten proces się mocno przesunął. Ja jeszcze dopytam o to, jakie są właśnie takie największe zagrożenia, przed którymi stoją współczesne rodziny, bo tutaj mówiliśmy takie wewnętrzne może ograniczenia, które sprawiają, że odwleka się podjęcie tak istotnych decyzji, ale tutaj już okej, mamy rodzinę, ona funkcjonuje. No i właśnie, jakie zagrożenia na nią mogą czyhać?
Oj, to rzeczywiście jest, ogrom tych zagrożeń jest. Jeżeli tutaj Pani dotknęła tego istotnego elementu odwlekania tej decyzji, rzeczywiście czasami jest tak, że ludzie nie są dojrzali. To widać nie tylko przy okazji małżeństw, ale też no, coraz więcej, a my słyszymy, że, znaczy coraz mniej młodych chłopaków decyduje się na pójście do seminariów i też ten okres podjęcia tej decyzji też się wydłuża bardzo. Wielu z tego, co słyszałem, chłopaków przychodzi już po studiach i tak dalej, i tak dalej. Czy to dobrze, czy źle? Nie wiem. W każdym razie nie zajmuję się tą dziedziną, ale wydaje mi się, że jakby podłoże jest to samo. To jest strach przed podjęciem odpowiedzialności. I wydaje mi się, że tutaj, nawet jeżeli będziemy czekali tam, nie wiem, do 40, podjęciem decyzji, czy tam i dłużej, do podjęciem decyzji o założeniu rodziny, to wydaje mi się, że to w niewielkim stopniu poprawi, o ile nie zaryzykowałbym też taką tezę, że może to nawet utrudnić nam zbudowanie dobrej relacji, na przykład z przyszłą żoną czy z przyszłym mężem, dlatego że my cały czas obrastamy w swoje jakieś nawyki, przyzwyczajenia, z których będzie nam trudniej zrezygnować. Taka jest moja bardzo prosta teoria. Jeżeli jesteśmy jeszcze młodzi, tam powiedzmy młodsi, zakochani i tak dalej, ale widzi pani, bo tu jest kłopot taki, że my mamy takie podstawy, na których zbudujemy to małżeństwo, bo głównym tematem tego wszystkiego jest to, że dzisiaj wiele osób chciałoby zbudować par, chciałoby zbudować małżeństwo na sobie. Dlatego coraz mniej ludzi, coraz mniej par zawiera związek sakramentalny, czyli nie włącza tam w ogóle Pana Boga do tego, bo uważa, że są w stanie sami się dogadać, generalnie są zakochani i wszystko jest fajnie, kochają się i będą się kochać do końca życia. Polecam rozmowę z ludźmi, którzy przeżyli 10, 20, 30 i więcej lat razem na temat ewentualnych kryzysów, to wszyscy myślę, że jednomyślnie i jednogłośnie powiedzą, że nie ma małżeństwa bez kryzysu. Jeżeli dochodzi do takiego kryzysu, to fajnie jest mieć jakąś taką podstawę, znaczy koniecznym wręcz bym powiedział, jest mieć taką podstawę, na której to małżeństwo budujemy, czyli na kimś silniejszym od nas, od naszych emocji, od naszych uczuć. I to jest problem dzisiaj, że my często nie zwracamy uwagi na to, co jest istotą jakby zbudowania relacji. No bo to przecież wiemy, że mężczyzna i kobieta no, pod wieloma względami psychicznie no, praktycznie do siebie, można powiedzieć, nie pasują. Dlatego ten taki zwornik, ten cementujący ten związek element, aby ja bym powiedział podstawa, jest niezwykle istotny. Tutaj, jeżeli my jesteśmy w Medium Katolickim, to chętnie bym się odwołał do tego przykładu, kiedy pewnie Państwo wszyscy pamiętają doskonale, jest taka scena w Ewangelii, kiedy do Chrystusa ktoś mu tam mówi, on naucza ludzi, ktoś mówi, słuchaj, twoja matka przyszła i twoi bracia i tam chcieli, czekają na ciebie. I wtedy Pan Jezus mówi, że ale kto jest moją matką, kto jest moimi braćmi? Nie? Ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają. I to takie wygląda na bulwersujące stwierdzenie, no jak tak można powiedzieć, mama przychodzi, a tutaj gość mówi, że tu jest moja rodzina. Nie? Ale jak się głębiej zastanowimy, no to właśnie tu jest mowa o tym, że scalającym elementem są te wyższe wartości. Nie? To jeżeli mówimy o próbie budowania takich relacji naprawdę trwałych. I tego nam brakuje. Dzisiaj naprawdę będzie trudno, następnym pokoleniom coraz trudniej będzie, bo mamy coraz więcej rozwodów, coraz więcej nietrwałych związków i te kolejne pokolenia będą pochodziły z tych rodzin, którym różnie można to powiedzieć, ale powiedzmy nie udało się, wybrały zamiast próby naprawy swoich relacji, zakończenie tych relacji i im będzie coraz trudniej, bo oni wychodzą z takim doświadczeniem, że coś takiego może się przytrafić. I mam okazję też dosyć często rozmawiać czy pracować z takimi młodymi małżeństwami, które po prostu już nawet po ślubie w pierwszym, drugim, trzecim roku wyrażają obawę, że nam może się też nie udać. Założyli już rodzinę, już nawet pojawiło się dziecko i cały czas żyją w lęku, że im też może się nie udać, bo akurat i rodzicom żony się nie udało, i rodzicom męża się nie udało, i boją się, że powtórzą tę samą ścieżkę. Nie wiedzą tak naprawdę jeszcze dlaczego i tak dalej. Więc tutaj kwestia podstaw, na których budujemy rodzinę, jest moim zdaniem jednym z najważniejszych, o ile, znaczy można powiedzieć śmiało, najważniejszym elementem.
Coraz częściej jest tak, że kiedy jakaś rzecz się psuje, no to zamiast podejmować próbę, by naprawić tę rzecz, częściej wyrzucamy i kupujemy nowy model, nowe urządzenie, nowy przedmiot i tak dalej. No i niestety w niebezpieczny sposób to się rozlało trochę też na relacje międzyludzkie. Też czas antenowy już wielkimi krokami nam się kurczy, więc ostatnie, takie trochę bardziej rozbudowane pytanie, czy w obliczu właśnie takich przemian w dalszym ciągu jesteśmy w stanie budować trwałe więzi rodzinne, w ogóle trwałe relacje? Jak w ogóle pan widzi przyszłość rodzin w tak szybko zmieniającym się świecie?
Myślę, że wie Państwo, ja jestem ogromnym optymistą. Wydaje mi się, że jesteśmy w stanie budować. Dziś możemy powiedzieć, że może nie na taką skalę masową, bo coraz więcej, tak jak tutaj powiedzieliśmy, mamy ludzi z doświadczeniem takim już rozpadających się relacji. I to, co Pani powiedziała, ten pęd taki, nawet konsumpcjonizm dotyka też małżeństwo. Wchodzimy w relację z kimś, skonsumujemy, dziękuję za uwagę, już mi się nie podobasz. Bo już z tobą nie mogę się dogadać, bo już nie spełniasz moich warunków. To jest dokładnie ten sam schemat, jak kupowanie coraz to kolejnych rzeczy. To ten błąd popełniamy też przy nawiązywaniu kolejnych relacji, dlatego że, tak jak już wcześniej powiedziałem, nie ma w tym takiej podstawy, takiego podejścia, no myślę, że nie bójmy się tego słowa, takiego Bożego, Chrystusowego podejścia, żeby widzieć zawsze w drugim człowieku coś więcej. Widzieć w nim osobę, dzięki której mogę zrealizować swoją miłość. I to jest, jak kiedyś ksiądz Pawłukiewicz powiedział coś takiego pięknego, jak patrzymy na drugiego człowieka i to się przydaje zarówno w podejściu do współmałżonka, jak do dzieci, tym bardziej do dzieci. Dzisiaj, kiedy tak często rodzice rezygnują z wychowywania dzieci w wieku nastoletnim, bo mówią, o już nic z tego nie będzie, popełniłem dużo błędów, już z tego nic nie będzie, już dobra, niech tam sobie idzie swoją drogą. I nie walczą o to dziecko, czasami walczą z dzieckiem, ale o dziecko raczej trudniej. A ksiądz Piotr mówił, że jak patrzymy na drugiego człowieka, możemy spojrzeć jak złomiarz, że już, o proszę, już zepsuty wyrzucam. I z drugiej strony możemy patrzeć jak kolekcjoner, który się zachwyca, mówi pięknie, kurczę, piękny człowiek, tylko troszeczkę jakiś taki jest pordzewiały, coś z nim jest nie halo na ten moment, ale jak troszeczkę włożę wysiłku, popracuję z nim, nad nim, tu szczególnie mówimy o dzieciach, popracuję nad naszą relacją. Wyczyścimy te wszystkie, tą rdzę, ten cały syf, który gdzieś tam, przepraszam za taki kolokwializm, w naszej relacji małżeńskiej gdzieś tam się pojawił, narosło tych niepotrzebnych tam, nie wiem, glonów czy czegoś. Wyczyścimy to milimetr po milimetrze i patrzymy, no drogocenny, bezcenny wręcz, bezcenne małżeństwo. I tak samo powinniśmy patrzeć i wtedy patrzymy, mówię, kurczę, jaką miałem wspaniałą żonę, i ja tego nie dostrzegałem przez to wszystko, co narosło w naszej relacji. I tak samo powinniśmy patrzeć na dzieci. Dziecko gdzieś tam się pogubiło, mówię, kurczę, mam bezcenny skarb, tylko muszę pomóc tam troszeczkę oczyścić. I mówię, miałem takie wspaniałe dziecko, mam wspaniałe dziecko, jak ja mogłem tak, kurczę, dopuścić, że tak jakoś zaśnie działo. Ale cały czas powinniśmy tę wartość, nawet jeżeli ona jest mocno ukryta pod jakimiś tam rzeczami, też często przez nas zawinionymi, ale cały czas powinniśmy walczyć i dostrzegać tę wartość, wiedzieć, jak wielka wartość jest w mojej żonie, w moich dzieciach, w moich rodzicach, w moich dziadkach, niezależnie od tego, w jakim jest na dany moment stanie.
Tak, w życiu nie ma dróg na skróty i też właśnie tutaj trzeba się odpowiedzialnie w stosunku do swojej żony, swojego męża, swoich dzieci zachowywać. Zresztą nie tylko oczywiście, bo to odnosi się do wszystkich relacji międzyludzkich, że kiedy powie się A, trzeba też powiedzieć B i tak dalej, bo to jest przepiękny skarb i myślę, że właśnie, żeby unikać tego pójścia przysłowiowo, tak kolokwialnie bardzo na łatwiznę, wiadomo, że czasami bywają bardzo trudne momenty, też ludzie mają różne charaktery, ale nie można przekreślać drugiego człowieka ze względu na jakieś takie jego przywary, na takie rzeczy, które może nie do końca nam się podobają, ale trzeba czasami porzucić takie spoglądanie na drugiego człowieka przez swój pryzmat, bo to czasami nas potrafi zgubić i zmylić ten nasz trop. Także trzeba szukać tej olbrzymiej wartości w drugim człowieku, bez względu na okoliczności towarzyszące. I myślę, że tymi słowami też możemy zakończyć naszą dzisiejszą rozmowę w Międzynarodowym Dniu Rodzin. A przypomnę, że moim i Państwa gościem był pan Wincenty Pipka, psycholog, dziennikarz, dyrektor programu Karta Dużej Rodziny, a prywatnie mąż i ojciec czwórki dzieci. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję uprzejmie. Wszystkiego dobrego z okazji tak wielkiego święta.
Gość dnia w Radiu Rodzina.